I jeszcze o diakonach, o alumnach, o powołaniu. Mówią teraz alumni Seminarium Duchownego Chrystusowców w Poznaniu, a rozmawia z nimi ksiądz Mariusz Sokołowski, zaprzyjaźniony z nami Chrystusowiec.
Co to jest powołanie? To jest pytanie, które stawia sobie bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie takich, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Nie tylko maturzyści stawiają sobie to pytanie, ludzie może i trochę starsi, a może i jeszcze młodsi, będący w gimnazjum, pytają się, co to jest powołanie. Na ten temat powiedziano już bardzo wiele, napisano wiele książek, nagrano kilka nawet pewnie i filmów o tej tematyce, ale chyba najlepiej o to zapytać tych, którzy są na tej drodze, którzy kroczą tą drogą. Dzisiaj serdecznie Państwa pozdrawiamy z Seminarium Księży Chrystusowców z Poznania. Witam Państwa ksiądz Mariusz Sokołowski i trzej alumni, trzej klerycy tego seminarium, ci, którzy przygotowują się do tego, żeby za niedługo, tuż po święceniach, wyjechać na misję do pracy polonijnej. Są ze mną klerycy. Proszę powiedzieć imię i który rok.
Paweł, piąty rok.
Damian, rok trzeci.
Piotr, rok pierwszy.
A więc z różnych roczników mamy naszych braci. No właśnie, powołanie. Co to jest powołanie? Najkrócej, jakbyście to bracia mogli sformułować, podać definicję powołania. Jesteście na tej drodze, no ale co to właściwie jest to powołanie?
Wydaje mi się, że powołanie jest czymś, co powoduje u człowieka, że czuje się szczęśliwym. Święty Augustyn pisał kiedyś, że człowiek, który znalazł to, co chce, nie jest szczęśliwy do końca, ponieważ nie ma tego, czego pragnie. I powołanie to jest takie spełnienie tego pragnienia. Tutaj w tym wypadku to jest pragnienie daje Pan Bóg. No i przez to pragnienie się realizujemy też w jakiś sposób.
Patrząc z mojej perspektywy, tak jak ja to odbieram, powołanie jest to dar, który dał mi Bóg. Jest to też swego rodzaju zadanie, ale są różne rodzaje powołań i dla każdego z nas, jakie powołanie rozpoznajemy, czy to powołanie do kapłaństwa, czy do życia rodzinnego, małżeńskiego, czy do samotności, to myślę, że każde powołanie to jest właśnie dar Boga, zadanie dla każdego z nas.
Kleryk Piotr sobie powiedział na ten temat?
Ja sądzę rzeczywiście, że jest to dar Boga, dar, który darmo dany, dar, który jednocześnie to też jest zadaniem, który wzywa, powołuje nas do tego, abyśmy dali świadectwo też swojej miłości i z zaufaniem wkroczyli na szlak tej drogi. Sądzę też, że jest to dar, a jednocześnie tajemnica, bo każdy z nas nie wie, dlaczego właśnie on, dlaczego właśnie to jego Pan Bóg wybrał, jemu zaufał, jemu powierzył tą misję.
I teraz pytanie bardzo osobiste. Jeśli oczywiście ktoś z was chce powiedzieć, nie musicie wszyscy mówić, dlaczego wybraliście taką drogę? No co, jesteście tutaj, słuchacze tego nie mogą zobaczyć, fajni chłopcy, młodzi, przystojni, no co, nie było fajnych dziewczyn, nie wiem, odrzuciła was, to zawiedziona miłość, dlaczego wybraliście taką drogę?
To samo pytanie zadałem proboszczowi swojemu, kiedy go pytałem, dlaczego Towarzystwo Chrystusowe, i powiedziałem, że przy podejmowaniu decyzji, kiedy szedłem do klasztoru tutaj, do naszego zgromadzenia, mówiłem, że nigdzie indziej jakoś się nie widzę, nie odczuwam tego, że Pan Bóg mnie woła na tą drogę, jak tylko w tym zgromadzeniu. Dlaczego? I proboszcz mi odpowiedział, to powinieneś pytanie zadać Panu Bogu, on najlepiej wie dlaczego, więc w taki sposób.
W moim życiu było wiele zakrętów takich na drodze młodości, drodze dojrzewania. Nie zawsze były to drogi takie proste. Było, tak jak mówię wcześniej, wiele zakrętów, wiele takich niepowodzeń. I tak jak poczułem to powołanie, to stwierdziłem, że może rzeczywiście to jest ten moment, kiedy jest szansa na wyprostowanie tej ścieżki życia, dojście do celu, do zbawienia, do tego, aby było dobrze, aby rzeczywiście osiągnąć swój cel życiowy, bo tak jak nawet ojcowie Kościoła mówili, ojcowie pustyni szczególnie, że jeżeli jest w życiu cel, to nawet pustynia staje się drogą.
W moim przypadku było tak, że w momencie, kiedy odczułem, że Bóg mnie powołuje, wzywa mnie, to akurat na mojej drodze stanęło to zgromadzenie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. I sądzę, że w pierwszej chwili wiele rzeczy działo się spontanicznie, a kwestia umocnienia i do końca utwierdzenia się w tym właśnie powołaniu, w tym wyborze, była kwestią czasu, który już tutaj spędziłem. Sądzę, że cały czas trzeba Bogu odpowiadać, każdego dnia, bo wybierając raz, do końca wybierać trzeba będzie. I sądzę, że Bóg ma upodobanie w naszej wierności i w miłości do nas. Dlatego sądzę, że ta miłość, którą nam daje, wzbogaca nas i umacnia.
Pozostaje życzyć wam, żebyście na tej drodze wytrwali, ale to nie koniec moich pytań. Żeby zostać księdzem, to trzeba trochę się uczyć. To jest oczywiście czas modlitwy na kolanach przed Panem Bogiem w kaplicy, we wspólnocie, ale to także żmudna praca. Dopiero co zakończyła się, a dla niektórych kończy się powoli sesja. Co tutaj studiujecie? To nie są studia techniczne, nie studiujecie i nauczycie się tutaj fizyki, matematyki czy chemii. Jakie są tutaj przedmioty? Powiedzcie, może słuchacze nie mają takiego rozeznania.
Pierwsze dwa lata seminarium jest to głównie nauka przedmiotów filozoficznych. Są to studia przez dwa lata prawie że w pełni filozoficzne. Dopiero na trzecim roku rozpoczyna się naukę teologii. Już na pierwszym roku pojawiają się tak jakby pierwsze
elementy teologii.
Tak, pierwsze elementy teologii, które są nam wykładane na wstępie do teologii, na wstępie do Pisma Świętego. I też Obok tego cały czas osobista formacja, która jest prowadzona przez ojców duchownych i tak jakby obok tych stricte studiów cały czas droga formacji biegnie w dużej mierze też własnym torem i to nas umacnia, formuje i tak jakby ukierunkowuje ku wzrostowi.
A konkretne przedmioty, jak się nazywają? To są takie też jakieś ciekawe, nieznane zwykłemu człowiekowi nazwy, jakie są te przedmioty?
Są to często przedmioty, które pewnie i nam tutaj, będącym alumnom seminarium, niewiele mówiły przed wstąpieniem do zgromadzenia, przed studiami tymi filozoficzno-teologicznymi. Jest to na przykład eklezjologia, nauka o kościele typowo. To jest dział teologii dogmatycznej, mariologia, dział o Matce Bożej. To są różne traktaty, traktat o Chrystusie, chrystologia, trynitologia. Można by było wiele tego wymieniać. No myślę, że Pismo Święte, no to już bardziej znane. Stary Testament, Nowy Testament są osobne przedmioty. No i wiele, wiele innych, które pewnie zwykłemu człowiekowi niewiele mówią. Póki sam gdzieś tego nie doświadczy albo nie będzie ciekawy tego, czego to dotyczy.
I to wszystko trzeba poznać, tego wszystkiego się trzeba nauczyć, żeby zostać księdzem. Ale jak powiedział kleryk Piotr, obok tej formacji intelektualnej jest ta duchowa, czyli to klęczenie przed Panem Bogiem. Jak wygląda tutaj wasz dzień? Bo często młodzi ludzie pytają się o klasztor, seminarium, jak tam jest? Oni śpią w trumnach na pewno, wstają o 4 rano, biczują się, prawda? Jak tutaj wygląda dzień, kleryk Paweł?
Wstajemy o godzinie 6, następnie o 6:30 spotykamy się w kaplicy na wspólnych modlitwach. Po półgodzinnym rozmyślaniu następuje ciąg dalszy modlitw, następnie msza święta wspólnotowa. Po mszy świętej idziemy wszyscy w ciszy do refektarza na śniadanie. Po śniadaniu jest taka wspólna kawa dla wszystkich kursów poszczególnych.
Kursów, czyli kogo?
Na przykład kurs pierwszy ma...
Czyli rocznik.
Tak jest, dla każdego rocznika poszczególnego. Później mamy o 8:30 wykłady, trwają do 12:30. O 12:45 rozpoczynają się modlitwy południowe. Po modlitwach schodzimy na obiad. Po obiedzie są wykłady, bądź praca, bądź rekreacja. I o godzinie 14:30 zaczyna się czas studium, czyli praca intelektualna. Nie śpimy, tylko się uczymy. I do godziny 6:00. O godziny 6:00 mamy wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec. Po modlitwach tych wieczornych idziemy na kolację. Po kolacji jest jeszcze chwilę czasu wolnego, więc można uzupełnić pewne sprawy, których w ciągu dnia nie dało się załatwić. I o godzinie 21:15 rozpoczynają się modlitwy wieczorne, poprzedzone już silencium sacrum, taką ciszą, która wprowadza nas w nastrój modlitw wieczornych i przygotowania do następnego dnia.
No to tak bardzo zapełniony dzień, nie ma czasu się nawet nudzić, ale tu nie ma czasu nawet na jakieś spotkanie ze znajomymi, czy w ogóle kleryk, ktoś, kto przygotowuje się do kapłaństwa, może mieć znajomych, a może mieć koleżankę jakąś, czy to już jest w ogóle kompletnie zabronione, kiedy się ubierze sutannę, kiedy się składa śluby, to już jest koniec, już nie można mieć znajomych w ogóle i koleżanek też?
Myślę, że to nie jest tak. No, na pewno nie jest tak. Każdy z nas może mieć znajomych. Jest ten czas na spotkanie ze znajomymi. Dwa razy w tygodniu mamy przechadzkę po obiedzie do godziny 18.
Czyli idziecie do koleżanek, tak?
Niekoniecznie. Możemy iść do znajomych, możemy iść do sklepu, na przykład zrobić zakupy takie najpotrzebniejsze, kosmetyki jakieś, czy coś do picia, czy coś do jedzenia sobie kupić, jakąś słodycz, czy kawę, czy herbatę, czy można też pójść oczywiście gdzieś w mieście na jakąś adorację do kościoła, gdzie jest jak na przykład całodzienna adoracja. Można pójść pobiegać, można pójść pojeździć na rowerze, można pójść na łyżwy, jest naprawdę wiele atrakcji, wiele możliwości. A jeżeli chodzi tutaj, bo ksiądz tutaj zadał to pytanie, to te kobiety widzę, że to męczy ta płeć przeciwna, ale tak żeby to sprostować, myślę, że to zależy od indywidualnego podejścia człowieka. Jeżeli potrafisz zachować zdrowe relacje, to myślę, że możesz mieć nawet więcej koleżanek niż kolegów i nic się nie stanie i nic nie stanie na przeszkodzie twojego powołania. Jeżeli będziesz potrafił zachować radykalizm, zdrowy rozsądek i uczciwość wobec siebie, to nie będziesz nieuczciwy wobec innych i myślę, że wtedy te relacje mogą być zarówno z płcią tą samą, jak i z płcią piękną.
Tak, bo znamy takie przyjaźnie wielkich świętych, jak choćby Franciszka i Klary. Ale jeszcze jedno pytanie o to, co wam wolno, a czego wam nie wolno, bo dzisiaj młodzież nie potrafi obejść się bez telefonu komórkowego, bez Facebooka, e-maila i innych tego typu środków komunikacji. Czy kleryk może posiadać takie rzeczy? Mieć maila, komórkę, Facebooka? Jak to jest?
Jeżeli chodzi o wszelkie portale społecznościowe i o kontakt internetowy, no to oczywiście jest możliwość, ale jeżeli chodzi o swój osobisty telefon komórkowy, no to z pożytkiem dla nas nie posiadamy go, no gdyż z góry tak jakby zakładamy to, że w pełni chcemy uczestniczyć w życiu wspólnoty i posiadając nawet własny telefon komórkowy rodzi się w sumie taka pokusa, żeby rzeczywiście tak jakby w pełni nie angażować się w sprawy wspólnoty, tylko zewnętrznie. Ja sądzę, że nawet takie mniejsze ograniczenie i zredukowana ilość sposobów do komunikacji ze światem zewnętrznym jest w tym czasie formacyjnym bardzo tak wskazana, bo właśnie to powinien być ten czas wyciszenia, czas rzeczywistego rozeznania, żeby rzeczywiście stawać codziennie w prawdzie i mieć tak jakby rzeczywisty obraz też samego siebie, nie zakłócony tak jakby hałasem świata zewnętrznego i ku temu te warunki mają służyć i temu powinniśmy się tak jakby poddawać i w ten nurt życia duchowego powinniśmy już teraz wchodzić i to całym sobą. Stąd bardzo wskazane jest to.
Ale brakuje pewnie kontaktu bezpośredniego z rodziną, z mamą i z tatą. Macie dużo zajęć, macie dużo obowiązków. Czy jest taki moment, kiedy możecie pojechać do domu, do mamy, do rodziców? Dwa razy w tygodniu wychodzicie, no ale do domu nie pojedziecie, bo to jest zbyt daleko. Jesteście z różnych stron Polski. Jeszcze za chwilę powiecie skąd dokładnie. Jak to jest z tymi wyjazdami do domu, do rodziny?
W zasadzie rodziny odwiedzamy dwa razy w roku. To są przede wszystkim święta Bożego Narodzenia, kiedy jedziemy na ten taki czas dłuższy, jest wydłużony do tygodnia czasami nawet. No i tam spędzamy ten wolny czas z rodziną. Oczywiście zawsze mama z tatą czekają i bracia, rodzeństwo. Kolejnym terminem to jest czas taki między praktykami w Wielkanoc. To też zależy, gdzie jedziemy na praktyki od proboszczów naszych, którzy angażują nas w pracę parafii. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ktoś mieszka blisko gdzieś, jest możliwość, żeby pojechać, odwiedzić najbliższych, więc proboszczowie nie zabraniają, a wręcz przeciwnie, zachęcają, żeby pojechać, zobaczyć się chociaż na dzień, na godzinę, na kilka godzin, wypić herbatę, kawę. Zabierają przy tym też współbraci innych, żeby jechać do domu i dzielić się tą radością też z tymi, którzy są najbliższą naszą rodziną, ale też, którzy stali się rodziną zakonną, z tymi, z którymi teraz mieszkamy i żyjemy.
Czyli nie jest aż tak strasznie, jak się może wydać. Widzę twarze uśmiechnięte, radosne naszych braci kleryków, ale powiedzcie, co jest najtrudniejszego w seminarium? Bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że wszystko jest takie piękne, idealne, kolorowe. Czy są jakieś trudności? A jeśli tak, to co według was jest najtrudniejsze?
Trudności mogą przychodzić różnego rodzaju. Ja może tak tak z własnego doświadczenia, nie chciałbym tutaj mówić za wszystkich, bo każdy jakieś swoje trudności przeżywa. Pamiętam okres nowicjatu jeszcze, to już takie, tam było takie większe wyciszenie jeszcze niż w seminarium, większa izolacja i to było trudne, bo człowiek z tego świata chaosu, świata medialnej zawieruchy, świata hałasu, gwaru, trafił do ciszy i to rzeczywiście to była tego, takiego swojego rodzaju pustynia, można powiedzieć. Jakbyś trafił z centrum Nowego Jorku na Saharę nagle. Można to tak porównać, taka może abstrakcja. To było trudne, bo ciężko było się przyzwyczaić człowiekowi takiemu jak ja na przykład, który rzeczywiście w tym gwarze świata uczestniczył, był w centrum tego świata, można tak powiedzieć. To było trudne, ale myślę, że to wszystko zależy od tego, jak się nastawimy. Jeżeli rzeczywiście otwieramy się na łaskę Bożą, to każda trudność jest do przejścia i też tak jak patrzę, to myślę, że każda trudność uczy nas czegoś, uczy nas doświadczenia, głębszego spojrzenia na to, co przyszłe, na to, co w przyszłości nas może spotkać.
We wcześniejszym pytaniu ksiądz zapytał, dlaczego akurat to zgromadzenie i dlaczego, czy nie mieliśmy innych możliwości wyborów swojej drogi. Taka myśl mi przyszła pierwsza, której nie wypowiedziałem akurat, ale sam się zastanawiałem, co takiego zrobiłem, że Pan Bóg powołuje mnie na tą drogę. A z drugiej strony pytanie, może nie co zrobiłem, tylko czym sobie zasłużyłem, że tutaj jestem. I teraz mówiąc o trudnościach, to wiadomo, one z czasem i wzrastają, i zmieniają się, mają inny wydźwięk, inny charakter, inną też perspektywę tego, gdzie jestem, co robię i perspektywę tego, że zbliżam się do coraz bardziej poważniejszych spraw. Jestem na 5. roku i trudnością chyba taką największą, której dzisiaj doświadczam, to jest to, że nie zawsze odpowiadam właściwie Panu Bogu na to, co dostaję. Jestem na 5. roku, za niedługo będę przyjmował święcenia diakonatu, a wcześniej jeszcze złożę śluby dozgonne i patrząc na swoje życie, na to, co teraz się dzieje, czy ja zawsze odpowiadam Panu Bogu właśnie w sposób właściwy, tak jak On by tego chciał? Czy nie jest tak, że powinienem się zawstydzić niektórych swoich takich słów, gestów, postaw, czynów? I chyba największą trudnością to jest to, że człowiek sobie uświadamia, jak wielki dar dostaje, a jak niewiele daje też. I no, a oprócz takich tęsknot ludzkich typowo, gdzieś tam za rodziną, za pewnymi sprawami, to oczywiście one są, będą zawsze, będą towarzyszyć. Ale chyba największą takim brakiem, którego doświadcza się, no to jest to, że nie odpowiadamy w sposób właściwy Panu Bogu, bo niezasłużony dostaliśmy dar i no, trzeba się nieraz wstydzić tego, co się robi.
Nosimy skarb w naczyniach glinianych i ciągle trzeba rzeczywiście wzrastać, dorastać do tego powołania, do daru, który Pan Bóg nam daje. Dziękuję Wam za te wypowiedzi. Jeszcze ostatnie moje dwa pytania. Jesteście chrystusowcami młodymi, niektórzy już przed święceniami, przed ślubami wieczystymi. Wszyscy zmierzacie do chrystusowego kapłaństwa, do tego, żeby stać się w pełni chrystusowcem i wyjechać gdzieś na misję. Pewnie myśleliście o tym i pewnie te pytania są Wam często stawiane. Gdzie chcielibyście pojechać? Bo chrystusowcy pracują wśród Polonii, wśród skupisk polonijnych, których w świecie jest bardzo, bardzo wiele. Jaki jest Wasz wymiar, wymarzony kraj, prowincja? Proszę, powiedzcie.
Najbardziej chciałbym wyjechać na Wyspy Brytyjskie. Sądzę, że właśnie tam odnalazłbym tak jakby też w pełni siebie, bo charakter pracy na Wyspach Brytyjskich jest bardzo specyficzny, bo ostatnia fala migrantów to są ludzie bardzo młodzi i też potrzebujący tak jakby wsparcia młodego kapłana, który z otwartymi rękoma tak jakby będzie w sposób szczególny wychodził do nich naprzeciw. I ja sądzę, że właśnie tam dla mnie znalazłoby się miejsce, gdzie mógłbym tak jakby rozwijać się i w sposób pełny bym też mógł odpowiadać na Boże wezwanie i pomagać innym. Także sądzę, że Wyspy Brytyjskie.
Ja tak od nowicjatu sobie powtarzam coś takiego i to jest we mnie cały czas, że pojechałbym tam, gdzie będzie wola przełożonych. Tak sobie w sercu noszę takie taką myśl, że chcę wolę przełożonych traktować jako wolę Bożą, bo tak powinno się też to rozpatrywać. Ale oczywiście są, nieraz towarzyszą myśli, gdzie można było pracować. Ja często patrzę na wschód. Też mam w swojej rodzinie, członków rodziny, którzy gdzieś zostali przesiedleni ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi. Patrzę na trudności, słyszę je, mam wielu znajomych księży, też kleryków tu w seminarium, którzy z tamtych terenów pochodzą. I myślę, że tam można by było rzeczywiście sprawdzić wielokrotnie siłę swojego powołania, siłę swojego kapłaństwa i na ile potrafię być wierny Bogu w tych trudnościach, bo rzeczywiście tam są duże trudności. Oczywiście nie umniejszając tej emigracji na zachodzie, ale jednak myślę, że sytuacja Polaków na wschodzie, emigrantów na wschodzie jest o wiele trudniejsza i tam rzeczywiście jest ten kapłan potrzebny im, powiedziałbym, podwójnie, a może i potrójnie, czy wielokrotnie bardziej niż na zachodzie.
Diakon Paweł, a nie, jeszcze nie diakon, jeszcze parę miesięcy. Ma jakieś marzenia, gdzie by chciał wyjechać?
O matko, w przeciwieństwie do Piotra, wysp szarych, deszczowych, smutnych, takich bezbarwnych, na pewno tam nie. No, wschód, podziwiam Damiana. Ja jestem człowiekiem radosnym, więc Dolce Vita, słońce, zdecydowanie Rzym, Włochy. Chciałbym pracować we Włoszech, no gdziekolwiek, ale Włochy, no, zdecydowanie tak.
Pozostaje mi tylko życzyć tego, by te wasze marzenia udało się zrealizować, by też wasze zdolności językowe w tym temacie poprawiły się, czy były ukierunkowane właśnie w tą stronę, do jakiej się przygotowujecie, do jakiego kraju pojedziecie. Można powiedzieć tak, rozmawiając z wami, słuchając was, patrząc na was, że jesteście szczęśliwi, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie.
Myślę, że gdybym nie był szczęśliwy, to nie byłoby mnie tutaj.
Tak, rzeczywiście radość, którą otrzymujemy na co dzień, stale nas tak jakby rozwija i pozwala nam wzrastać. Także jest nam tutaj naprawdę dobrze i wesoło.
Czego mogę życzyć klerykom, alumnom, chrystusowcom z Poznania? Czego najbardziej potrzebujecie?
Myślę, że modlitwy. Modlitwa jest zawsze potrzebna i modlitwy nigdy nie za wiele.
Wiary, wierności, nadziei, radości, uśmiechu, takiej pogody ducha i żeby odkrywać każdego dnia ten sens tego, co się robi i że się jest na właściwym miejscu.
Tak jak powiedział już prawie diakon Paweł, rzeczywiście wiary i otwartości na drugą osobę, żebyśmy rzeczywiście tego daru nie zatracili i w pełni tak jakby rozwijali go i cały czas odpowiadali na powołanie.
Dziękuję wam za rozmowę, za te piękne, szczere bardzo wypowiedzi. Mam nadzieję, że ci młodzi chłopcy, którzy słuchają teraz tego, już nie mają wątpliwości, że ta droga jest drogą piękną, jest drogą, którą daje Pan Bóg, drogą, na której można się realizować i znajdować szczęście i zdobywać świętość. Można powiedzieć jedno, odwagi, odwagi, odwagi. Jak mówi Jan Paweł II do młodzieży coraggio, odwagi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę jeszcze raz, byście się przedstawili, powiedzieli swoje imię, z którego jesteście roku i rodem skąd pochodzicie.
Piotr, rok pierwszy, Wierzbno.
Damian, rok trzeci, urodzony w Wielkopolsce w Pile, wychowany na Kaszubach i czuję się Kaszubem z krwi i kości.
Z jakiego miasta?
Z Władysławowa.
Paweł Guzik, rok piąty, urodziłem się w Stargardzie Szczecińskim, tam się wychowałem, a obecnie mieszkam na obrzeżach Stargardu, w takiej małej miejscowości Strzemielewo.
Raz jeszcze dziękuję wam za te piękne wypowiedzi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy słuchaczy. Rozmawiał z klerkami Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, ksiądz Mariusz Sokołowski, również chrystusowiec. Szczęść Boże.
Tradycyjnie na zakończenie zapraszam na Radio Szczecin.pl /religia w dziale zapowiedzi wydarzeń o aktualnościach. O tym, co w najbliższym czasie w Kościele na Pomorzu Zachodnim nie tylko. Tradycyjnie zapraszam też do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. Kolejne 130 notowanie już za tydzień. Wtedy również nasza audycja o stałej porze. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.